Witam Państwa, Lech Pilarski. Nowy plan rządu zakłada likwidację pieców do 2030, a na wsi dekadę później. Niska emisja jest bowiem źródłem największego smogu. Zamiary są szczytne, ale głównym problemem jest sfinansowanie tego procesu. Polacy bowiem nie są majętnym narodem. 95% z nich płaci podatki w pierwszej grupie. Stąd wydanie kilku tysięcy złotych na opłacenie inwestycji piecowej jest dla nich olbrzymim problemem. Jak zatem doprowadzić do zmniejszenia smogu, ograniczyć liczbę pieców i zmodernizować instalacje grzewcze? Wstępem do tego jest uruchomienie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Rusza w tym roku, ponieważ aby cokolwiek zmienić, trzeba najpierw wiedzieć, jaka jest skala zjawiska, co wymaga modernizacji i w którą stronę powinna ona podążyć. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A do udziału w audycji zaprosiłem głównego inspektora nadzoru budowlanego, panią Dorotę Cabańską. Witam panią.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa.
Rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksandra Brzuskę, witam.
Dzień dobry.
Oraz spodziewam się połączyć z Piotrem Ciergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego, którego na razie na łączach nie ma, ale pewnie za chwilę będzie także obecny w naszej audycji. Trochę nietypowe mamy wydanie tej audycji z racji tego, że pani Dorota Cabańska ma napięte plany, jak to zwykle, u głównych inspektorów. W związku z tym na początku poproszę panią Dorotę o to, żeby opowiedziała o tym, jak będzie funkcjonowała ta centralna ewidencja emisyjności budynków.
Oczywiście. Centralna ewidencja emisyjności budynków, tak jak już tutaj na początku zapowiedzi audycji było wspomniane, to przede wszystkim baza danych informacji o rodzajach źródeł ciepła oraz używanym paliwie w polskich domach. Centralna ewidencja emisyjności budynków będzie gromadziła między innymi dane o źródłach właśnie niskoemisyjnego ciepła, ale będzie także miejscem, gdzie będzie dostępna informacja na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Inne dane, które będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to także dane informacje o budynkach i lokalach. Dzięki nim będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. Centralna ewidencja powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 4 listopada 2020 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podpisał właśnie porozumienie o dofinansowaniu projektu i tym samym budowy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tego właśnie projektu przede wszystkim powstanie rozwiązanie, narzędzie informatyczne służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Docelowo ma być to nawet 5 milionów budynków.
Kiedy to wszystko ruszy, bo ta ewidencja będzie swego rodzaju obowiązkiem dla każdego obywatela, posiadacza domu, mieszkania i tym podobnie.
Harmonogram realizacji projektu rozłożony jest na lata 2021-2022 aż do 2023. I cały program będzie realizowany etapami. Został podzielony na takie trzy główne, duże etapy. Pierwszy etap to etap przygotowawczy, gdzie będziemy odpowiednio przygotowywać zamówienia publiczne na realizację poszczególnych elementów i faz programu. W etapie drugim będzie skoncentrowany na wytworzeniu, testowaniu i właśnie wdrożeniu poszczególnych elementów tego systemu. No a trzeci etap to już jest odbiór i rozliczenie tego systemu. I tak naprawdę pierwszą funkcjonalnością, którą będziemy chcieli uruchomić w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, według przyjętego planu i harmonogramu, to w pierwszym kwartale tego roku planujemy, aby minister właściwy do spraw budownictwa opublikował komunikat właśnie inicjujący powstanie bazy na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. A po trzech miesiącach od ogłoszenia tego komunikatu właściciele i zarządcy nieruchomości będą mogli już składać deklaracje, wypełniając prosty elektroniczny formularz w internecie. Czyli na wysłanie takiej właśnie informacji, czym ogrzewany jest nasz dom, będą mieli 12 miesięcy, a w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. I przesyłanie takich danych właśnie będzie dla właścicieli i zarządców budynków obowiązkowym działaniem i tak naprawdę ten obowiązek będzie uruchomiony w momencie ogłoszenia komunikatu właściwego przez właściwego ministra do spraw budownictwa.
Czyli należy się spodziewać, że gdzieś już od lipca powinniśmy szukać takiego formularza, wypełniać go w kwestiach związanych z funkcjonowaniem pieców.
Tak, myślę, że jeżeli planowane przez nas teraz postępowanie, tak, będzie przebiegało przez zamówienia publiczne bez żadnych zakłóceń, to ten lipiec jest już realnym terminem, kiedy faktycznie taka deklaracja elektroniczna pojawi się na stronach BIP-u, tak, na stronach myślę, że i gmin, bo będziemy chcieli poprosić o publikowanie, żeby jak najszerzej dotrzeć właśnie do mieszkańców i zarządców nieruchomości, żeby ich bardzo skutecznie i dokładnie poinformować o tym, że już taki formularz jest i możemy go wypełniać.
Jak się pani spodziewa, jakiego rodzaju informacje będziemy musieli umieścić?
Tak naprawdę planujemy, żeby ten formularz elektroniczny i ta deklaracja była krótką i prostą informacją. No oczywiście tam będzie imię i nazwisko lub nazwa właściciela, zarządcy budynku, adres miejsca zamieszkania, adres nieruchomości, w obrębie której właśnie eksploatowane jest źródło ciepła. Będzie możliwe podanie także na potrzeby ewentualnego kontaktu z urzędem, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej. No i będzie trzeba podać jeszcze informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.
Czyli na przykład jak mamy instalację gazową, która ogrzewa dom, to musimy to opisać. Jeśli mamy kominek, to również to też powinniśmy tam dodać.
Tak, tak, wskazać, tak. Będziemy się starali, aby nasz formularz zawierał właśnie takie słowniki z podpowiedziami, tak, żeby trzeba było zaznaczyć, że posiadam instalację elektryczną albo że na przykład właśnie jest doprowadzony gaz, czy żeby jak najbardziej ułatwić właśnie wprowadzanie i przekazywanie tych danych informacji obywatelom.
Czy będą tam także potrzebne informacje o rodzaju paliwa?
Tak, też będziemy chcieli, żeby był wskazywany rodzaj paliwa.
Czyli to oznacza, że zostanie zebrana wszechstronna informacja dotycząca źródeł ogrzewania czy domu, czy ciepłej wody, czyli owej emisyjności budynków. Lipiec to może być początek zbierania tychże danych. Tak można by podsumować?
Tak, dokładnie tak.
A zatem czekamy na te wszystkie rozwiązania, na zbiór ewentualnych elektronicznych adresów, które będzie trzeba zlokalizować, żeby móc ów dokument wypełnić. Tutaj chyba ważna informacja, pani inspektor, nie będzie to dotyczyło właścicieli mieszkań, którzy mieszkają w blokach, chyba że sobie postawili kominek.
Tak, chyba że sobie tu tak naprawdę, jeżeli chodzi o lokale, tak, o budynki wielolokalowe, to wystarczy, że zarządca nieruchomości w imieniu tak tego budynku wielolokalowego złoży taką deklarację, chyba że, tak jak pan redaktor wspomniał, będzie ktoś miał indywidualny kominek, to wtedy będzie należało to tą informację podać.
Czyli rzeczywiście dotyczyć to będzie przede wszystkim właścicieli domów jednorodzinnych, no i zarządców nieruchomości, bo to oni będą głównie te formularze wypełniali.
Dokładnie tak.
Dziękuję pani inspektor. Naszym gościem była główna inspektor nadzoru budowlanego w Polsce, pani Dorota Cabańska.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Czekamy zatem na pojawienie się informacji, że rozpoczęła już funkcjonowanie centralna ewidencja emisyjności budynków. A za chwilę będziemy rozmawiali o wymianie pieców, o tym, czy będą na ową wymianę pieniądze. Przypomnę, naszymi gośćmi są Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz będę się próbował połączyć z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzisiaj rozmawiamy o piecach. Teraz w naszym programie uczestniczą rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuska. Słyszał pan wypowiedź pani inspektor nadzoru budowlanego, a zatem będzie ta ewidencja niedługo.
No, Zgadza się. Czekamy na nią. To jest jakby krok ku temu, żeby ta jakość powietrza w Polsce się poprawiała na pewno w zdecydowany sposób. Pamiętajmy o tym, że ważne są środki, które są przeznaczone na termomodernizację, na wymianę pieców w polskich domach, ale ważne też jest to, żeby policzyć tak naprawdę i sprawdzić, żeby po tej drugiej stronie uruchomić taki manewr, żeby to też obywatele mogli mówić, czym oni tak naprawdę ogrzewają swoje domy. Nie mówimy tylko o swoich domach, ale mówimy też o lokalach usługowych czy budynkach publicznych i wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieć, na czym stoimy i postawić sobie cele na najbliższe lata.
Jest także z nami Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie Piotrze, to dobrze, że wreszcie powstaje taka centralna ewidencja pieców, źródeł ogrzewania, czy wody, czy domu?
Tak, bardzo dobrze. My zabiegaliśmy o taką zmianę już od kilku lat. Dobrze, że udało się to przeprowadzić. To jest konieczna rzecz, dlatego że bardzo często włodarze różnych miast w rozmowach z nami podkreślają, że problem jest albo nierozpoznany, albo wręcz bagatelizują sprawę, mówiąc, że no u nas nie ma za wiele takich kopciuchów, ale pytamy, to znaczy skąd wiecie o tym, że nie ma. Oni mówią, no nie przeprowadziliśmy żadnej inwentaryzacji, w związku z tym nie mamy pojęcia o problemie, więc to jest istotne, to jest kluczowe do rozpoznania problemu. To problemu nie zlikwiduje, natomiast na pewno bardzo dobrze go rozpozna i da nam narzędzia do tego, żeby jakoś skutecznie się sobie poradzić z tą likwidacją kopciuchów.
A zatem będziemy mieli centralną ewidencję. Panie Aleksandrze, Ministerstwo Klimatu również i Środowiska uczestniczy w tych działaniach, które mają zmienić te warunki smogowe w naszym kraju. We wrześniu ubiegłego roku w programie energetycznym rządu pojawiła się taka informacja, że do 2030 roku zostaną zlikwidowane albo zmodernizowane piece w miastach, a do 2040 roku także w małych miasteczkach czy na wsi. To realne zapowiedzi, jak pan sądzi?
Tu mówimy o tym, że ten 2030 dla miast, 40 dla mniejszej miejscowości, dla wsi, to jest zakaz używania tych pieców na paliwo stałe, najbardziej emisyjne. My musimy, z jednej strony dajemy środki na to, żeby wymieniać piece na te mniej emisyjne, bardziej ekologiczne, z drugiej strony muszą zostać wprowadzone takie przepisy, które będą w pewien sposób może nie zmuszać, ale zwracać uwagę obywatelom, że oni tak to muszą zrobić, ale że muszą skorzystać z tych pieniędzy, bo jeżeli my chcemy poprawić zdecydowanie jakość powietrza w Polsce, ale też osiągnąć cele, jakie mamy wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to musimy zmienić przede wszystkim nasz miks energetyczny. Pamiętajmy o tym, że teraz w tym momencie 3/4 polskiego miksu energetycznego, jakby to, z czego produkujemy energię, to jest węgiel. To na przestrzeni najbliższych 10-20 lat diametralnie się zmieni, ale kwestia ogrzewania naszych domów też musi się zmienić. My musimy iść w kierunku źródeł niskoemisyjnych czy zeroemisyjnych i na to pieniądze są, ale też muszą być odpowiednie przepisy i zgodnie z ogłoszonym projektem polityki energetycznej Polski do 2030 roku, tak jak pan redaktor wspomniał, chcemy, aby od 2030 roku w miastach był zakaz używania tych pieców najbardziej emisyjnych, a później, 10 lat później, w 2040 mówimy o wsiach, żeby te piece najbardziej emisyjne, mówimy tu o piecach na węgiel, jako źródłach energii nie były używane.
Panie Piotrze, to jak pan te plany rządowe ocenia?
No zostało 9 lat na likwidację kotłów, najgorszych kotłów czy kotłów węglowych w miastach.
To dużo.
Jest to dużo czasu, jest to rzecz do zrobienia, ale od razu z jednym zastrzeżeniem. Z jednym, ale za to chyba fundamentalnym zastrzeżeniem. To tempo wymiany kotłów w tej chwili w polskich miastach, miasteczkach i wsiach jest bardzo słabe. My zapytaliśmy miasta wojewódzkie, zapytaliśmy miasta z listy WHO, czyli najmocniej zanieczyszczone polskie miejscowości w Europie, jakim idzie ta wymiana kotłów. No i ona po prostu idzie bardzo źle. Więc jeżeli chcemy dotrzymać tego planu, tego roku 2030, i to jest 9 lat, z jednej strony dużo, a z drugiej strony, jeżeli będzie to szło w tym tempie, jak idzie do tej pory, to po prostu nie zdążymy, nie damy rady tego planu wykonać. Więc będzie to wymagać bardzo poważnego podejścia ze strony i ministerstwa, i samorządów, i również nas, obywateli, do tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy, do tego, z jakich źródeł ciepła korzystamy, albo w ogóle możemy sobie zadać pytanie, czy jest sens korzystania ze źródeł ciepła w naszych domach. Ja wiem, że
ale to brzmi prowokacyjnie.
Tak, to jest prowokacyjne pytanie, ale wcale nie takie głupie, dlatego że tak zwane domy pasywne, czyli takie domy, które w zasadzie nie posiadają źródła ogrzewania, ponieważ i tak w domach wytwarzane jest dosyć dużo ciepła przez różne urządzenia elektryczne, piece i wreszcie nasze ciała. W domach pasywnych, w domach dobrze zaizolowanych zużycie energii jest minimalne, energii dodatkowej. W związku z tym można by się zastanowić nad tym, czy tego typu podejście do polityki energetycznej państwa nie powinno zostać zintensyfikowane, dlatego że pamiętajmy o tym, że...
Czyli pan podpowiada, można by tak w skrócie powiedzieć, tak? Panie Piotrze, żeby nie zastanawiać się, jakie to ma być źródło ciepła, tylko żeby ewentualnie działać w kierunku tak zwanej zeroemisyjności. To znaczy, że wykorzystujemy całą energię, którą mamy w domu i nie budujemy w ogóle źródła ciepła.
Tak, oczywiście to jest tendencja, która jest coraz powszechniejsza w państwach unijnych. Zmiana podejścia, zmiana w ogóle rozumienia tego, jak ogrzewamy nasze domy, jest tutaj fundamentalna i to jest duże zadanie do odrobienia dla władz na każdym poziomie, po to, żeby nas edukować i pokazywać nam korzyści z tego płynące. Bo,
no ale to władze musiałyby najpierw zrozumieć, że to jest
to możliwe. To prawda, no, to jest możliwe, to nie jest jakiś kosmiczny pomysł, to jest normalna rzecz, która w Unii Europejskiej trwa. Można podnosić standardy ociepleń domów szybciej niż w tej chwili to ma miejsce i doprowadzić do tego, że nasze domy będą nie tylko ciepłe, ale również oszczędne, bo pamiętajmy, domy zeroemisyjne to są domy, w których my praktycznie nie płacimy za ciepło, za ogrzewanie. W związku z tym to są domy, które pozwalają nam też zaoszczędzić pewną część funduszy, pieniędzy w ciągu roku.
Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Pytanie o pieniądze. Jak wspominałem na początku naszej audycji, Polacy nie są bogatym narodem. Ścigamy Unię Europejską, kraje zachodnie, jeśli chodzi o dochód per capita, czyli na przeciętnego obywatela. Tutaj mamy dużo jeszcze do pokonania. No ale bez pieniędzy nie da się wprowadzić tej zeroemisyjności, nie da się zmodernizować źródeł ciepła. Pytanie do pana Aleksandra. Czy ministerstwo przygląda się tej sprawie? Czy będzie namawiało rząd do tego, żeby zwiększyć nakłady? No będą teraz nowe pieniądze z funduszy unijnych, z programów budowy Zielonego Ładu. Czy tam nie powinniśmy takiej większej kieski portfela sformułować pod nazwą zeroemisyjności, modernizacja pieców i tak dalej?
My to oczywiście robimy, tak jakby mówi pan o tych środkach z nowej perspektywy unijnej i my w ramach naszego krajowego planu odbudowy również tę kwestię związaną z poprawą jakości powietrza i ze środkami na program Czyste Powietrze, ta kwestia jest zgłaszana, bo pamiętajmy o tym, że budżet programu Czyste Powietrze to 103 miliardy złotych, ale duża część tego budżetu to również są planowane środki unijne i te środki unijne są bardzo potrzebne na to, aby Polacy mogli wymieniać źródła ciepła na bardziej ekologiczne, żeby mogli ocieplać swoje domy, wymieniać stolarkę ościenną tak, aby te domy były mniej emisyjne czy zeroemisyjne, ale też żeby zapotrzebowanie na energię było o wiele mniejsze. I też ważne jest to, że też wcześniej nie wspomniałem, jeżeli pan pozwoli, tak. W tym zaprezentowanym we wrześniu projekcie polityki energetycznej Polski od 2040 roku ta jakość powietrza jest jednym z trzech filarów po raz pierwszy w historii projektów energetycznych w Polsce, jako trzeci filar dobra jakość powietrza, bo ten problem smogu, problem ze złą jakością powietrza w Polsce, jakby rząd ma jego świadomość i wiemy o tym, że nie tylko rząd tutaj musi przeznaczać ogromne środki, ale bez wsparcia samorządów, bez współpracy z samorządem tego celu nam się nie uda w ciągu kilku lat osiągnąć. Mamy program Czyste Powietrze i tutaj 809 gmin w Polsce już podpisało stosowne porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, aby współpracować, aby zwiększać liczbę składanych wniosków przez obywateli w danych województwach, żeby więcej Polaków mogło skorzystać z tych środków, które są w tym programie. No, ostatnie zmiany programu w październiku tego roku To jest ta druga część programu, która daje możliwość podwyższonego poziomu dofinansowania dla osób mniej zamożnych. Tutaj potrzebne są stosowne zaświadczenia gminy. I my też w tych zmianach w programie mówimy, że jeżeli gmina będzie wspierać obywateli w wypełnieniu wniosków, to za każdy wypełniony wniosek może otrzymać nawet do 100 zł. Więc to jest tak ta pewna zachęta finansowa, że też w pewien sposób wyciągamy kolejny raz tą dłoń do samorządów, że muszą...
Czyli chcecie tutaj zapłacić urzędnikom w gminach, żeby oni te wnioski zaczęli wypisywać?
A czy może nie wypisywać, wspierać Polaków, bo mamy świadomość tego, że no, mogą być środki, mogą być kampanie edukacyjne, mogą być spotkania, ale trzeba w pewien może przymusić, tak naprawdę zapukać do każdego z domów i powiedzieć, tu macie stary piec, mamy środki i pomożemy wam wypełnić wniosek, żebyście mogli otrzymać stosowne środki finansowe na wymianę tego pieca, na ocieplenie tego domu, tak, żebyście nie musieli tutaj zatruwać sobie i życia, i sąsiadom życia jakby zanieczyszczeniem powietrza, ale też żebyście mogli zaoszczędzić więcej pieniędzy w swoich portfelach, bo pamiętajmy o tym, jeżeli ocieplimy ten dom, wymienimy piec najbardziej ekologiczny, to tej energii mniej zużywamy i więcej pieniędzy zostaje w naszym domowym budżecie.
No właśnie, bo 5% Polaków to grupa ludzi tak zwanych ubogich energetycznie. Województwo podlaskie to województwo o największym deficycie energetycznym, ubogości, jeśli można by takiego nowego słowa użyć, energetycznej w Unii Europejskiej, nie tylko w naszym kraju. W związku z tym no, trzeba tutaj wspierać, znaleźć pieniądze. Czy ministerstwo, analizując te działania, nie stwierdza, że no, wsparcie jest zbyt niskie?
Czy my możemy powiedzieć, że jest szereg, że program Czyste Powietrze jest pierwszym programem od kilkudziesięciu lat, który wspiera kompleksowo, daje możliwość wsparcia kompleksowego dla mieszkańców naszego kraju, bo on nie tylko daje środki na wymianę pieców, na ocieplenie domów i w tym momencie my uważamy, że to wsparcie jest na odpowiednim poziomie. Mamy to wsparcie dla osób bardziej ubogich. Jest też program Stop Smog, który w jeszcze większej skali, ale to wspiera samorządy, żeby wsparli swoich mieszkańców wymianę źródeł ciepła, ale tak jak powiedziałem na samym początku, sam rząd nie jest odpowiedzialny za jakość powietrza w Polsce, tutaj samorządy też w głównej mierze odpowiadają za to i bez tej współpracy z samorządami naprawdę bardzo trudno nam będzie osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy, czyli zdecydowaną poprawę jakości powietrza w ciągu najbliższych kilku lat, bo jeżeli tutaj tego wsparcia samorządu nie będzie, to rząd z pozycji, powiedzmy, nie wiem, z pozycji Warszawy, trudno będzie mu określić, ile jest pieców do wymienienia w danym województwie czy danej gminie. Najbliżej tych mieszkańców są włodarze samorządowi i to dzięki ich pomocy i współpracy z nimi będziemy mogli osiągnąć te cele. Tutaj wspominałem przed chwilką o tych ponad 800 gminach, które podpisywały porozumienia z wojewódzkimi funduszami. My zachęcamy jeszcze więcej gmin w Polsce, bo tych gmin w Polsce jest prawie 2,5 tysiąca, żeby zgłaszały się do wojewódzkich funduszy i żeby starały się zwiększyć jakby tą poziom współpracy z wojewódzkimi funduszami, bo musimy działać na poziomie nie tylko rząd i obywatel, ale potrzebna jest ta współpraca ze strony samorządów. Te 800 gmin czy kilkaset gmin w Polsce już taką współpracę podjęło i możemy wskazać gminy, z którymi współpraca jest naprawdę bardzo dobra, ale część gmin w Polsce niestety patrzę z tego punktu widzenia politycznego, że to nie jest ta opcja polityczna, która jest w gminie i nie chcę niestety współpracować. My mówimy w ten sposób, że ta jakość powietrza nie ma barw politycznych i my musimy sobie z tym, my oddychamy jednym i tym samym powietrzem i bez względu na nasze poglądy polityczne musimy działać po prostu razem na rzecz dobra wspólnego.
Panie Piotrze, Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Jak pan ocenia ten system wsparcia?
Znaczy w tej chwili, tak jak pan powiedział pan rzecznik, rzeczywiście te systemy wsparcia są już na dosyć dobrym poziomie i tutaj raczej nie można narzekać. Natomiast ja widzę problemy zupełnie gdzie indziej.
Na przykład?
Nie w wysokości wsparcia. Mamy teraz nowe sygnały od mieszkańców, którzy w nowym, zrestartowanym, na nowych warunkach programie Czyste Powietrze usiłują do tego programu aplikować. I mamy już sporo głosów, które mówią, że wciąż jest to dosyć trudne. To znaczy różne wymagania, które są stawiane w tej chwili obywatelowi do tego, żeby aplikować do tego programu, są dosyć skomplikowane. Skomplikowane z poziomu człowieka o przeciętnych zdolnościach intelektualnych i dostępie do internetu. Natomiast kiedy mówimy o osobach niezaradnych, no to są szczeble już tak wysokie, że ci ludzie nie są w stanie sprostać tym wymaganiom po prostu. I tutaj pan rzecznik mówił o tym, że no jest trudność ze współpracy z gminami, że wchodzi w to polityka i tak dalej. No proszę państwa, jest na to dosyć proste rozwiązanie i o tym rozwiązaniu mówimy od lat. Włączenie sektora bankowego do dystrybucji środków. To jest bardzo proste. Trzeba tylko woli, żeby to wreszcie wykonać, ponieważ jeżeli obywatel będzie mógł przy pomocy urzędnika bankowego wypełnić wniosek, aplikować o pieniądze i bank zajmie się wszystkim w imieniu tego obywatela, to problem dystrybucji środków zostaje rozwiązany. Tym bardziej, że oddział bankowy jest bardzo blisko obywatela. Te oddziały są praktycznie w każdej gminie, w każdej prawie że wsi. Więc to jest do zrobienia.
No, to już tutaj pan troszeczkę przesadził.
No może z tymi wsiami, dobrze, ale są
nie, mniejsze. I z miejscowościami. Również.
No dobrze, może te, po których jeżdżę, mają jakieś takie małe punkciki, oddziały. W każdym razie jest to do zrobienia i można przy
jest
pomocy
taka instytucja jak Polski Bank Pocztowy, instytucja państwowa i może obsługiwać właśnie te mniejsze miejscowości, bo w nich również znajdują się punkty pocztowe.
Tak, to może być każdy oddział banku, każdy bank, który podpisze z ministerstwem stosowną umowę. W związku z tym to jest do zrobienia i ten program Czyste Powietrze, który działa, no ale działa, powiedzmy sobie szczerze, w niecałych 30% zakładanego planu, a czas mija. Jak powiedzieliśmy, plan, program Czyste Powietrze ma działać do roku 2028. Do roku 30 mamy wymienić wszystkie kotły w miastach. No więc to nie trzeba się zastanawiać, tylko trzeba działać już i wprowadzić banki do dystrybucji środków.
A jak pan sądzi, jakby pan to skomentował, dlaczego gminy nie próbują się włączyć tak ambitnie jak na przykład Kraków, który podjął decyzję systemową, tak, musimy to wszystko zmienić, bo nie będzie można oglądać tęczy w Krakowie z racji smogu i robią.
Znaczy z moich rozmów z urzędnikami, z tym, że ja rozmawiam z urzędnikami głównie małych, malutkich gmin, tak. I oni mówią rzecz dosyć oczywistą. Małe gminy, wiejskie gminy nie mają na to zasobów ani pieniędzy. Po prostu urzędnik Wydziału Środowiska, który miałby zajmować się jeszcze dodatkowo jakimś innym zadaniem, zwyczajnie nie ma na to czasu i możliwości. To są takie dosyć trudne sprawy wynikające z niedostatków budżetu takich gmin, więc to jest ta pomoc 100 zł do wypełnionego wniosku, to jest ważna rzecz dla takich gmin, ponieważ jest to spory zastrzyk finansowy. Niemniej trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo wielu urzędników Wydziału Środowiska czy małe gminy zwyczajnie nie mają ludzkich zasobów, żeby zająć się taką dystrybucją środków.
A dlaczego w pana opinii nie próbuje się zaangażować organizacji pozarządowych? No bo przecież to zadanie gmina może zlecić.
No tak, ale to są znowu pieniądze, prawda? To są środki, no, które gmina musi wydać.
Stówka jest od każdego wniosku.
No tak, ale nie wiem czy organizacje, no można by pewnie próbować, tak jak przeprowadzono dwa pilotaże w dwóch małych miejscowościach, w których akwizytorzy otrzymywali, o ile pamiętam, 300 zł od wypełnionego wniosku i tutaj różne gminy, może bardziej zamożne, mogłyby taką akcję podjąć, gdzie zamiast jakoś się bardzo mocno angażować, to przerzucić to zadanie na akwizytorów, którzy już zajmą się dystrybucją i podpisywaniem wniosków. Ale jak powiedziałem, jeżeli damy to zadanie bankom, to oni przy swoich możliwościach i finansowych, i ludzkich są w stanie sobie z tym problemem poradzić bez problemu.
Zobaczymy, jak to będzie, jaka będzie przyszłość. Pytanie do pana Aleksandra Brzuski, przypomnę, rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czy będziecie usprawniali program Czyste Powietrze, żeby ułatwić dostęp do wniosków, aplikowanie o pieniądze?
Ja myślę, że jak najbardziej, bo to od czasu, kiedy minister Kurtyka został ministrem klimatu, teraz ministrem klimatu i środowiska, jedną z pierwszych rzeczy, celów, które on sobie postawił, była poprawa, czy uproszczenie programu Czyste Powietrze. I te dwie zmiany, największe zmiany, to był maj i październik ubiegłego roku, również dzięki wsparciu Polskiego Alarmu Smogowego. Tutaj kolejny raz tutaj składam podziękowanie, bo to również jest ogromna rola organizacji pozarządowej jak Polski Alarm Smogowy, która mówiła o tym głośno, że program Czyste Powietrze potrzebuje uproszczenia. I to był ten uproszczony wniosek, skrócony czas rozpatrywania wniosków, ale my jakby nie zamykamy się na pewno jakiekolwiek zmiany. Jeżeli teraz dajemy te kilka miesięcy na sprawdzenie, jeżeli kolejny raz pojawią się jakiekolwiek wnioski czy prośby o to, że pewne kwestie w programie Czyste Powietrze wymagają uproszczeń, zmiany, żeby były bardziej otwarte na potrzeby beneficjentów, to my na pewno będziemy wysłuchiwać tych próśb czy jakby różnych komentarzy, bo ten program jest dla obywatela, dla beneficjenta i nam przede wszystkim zależy na tym, żeby on odpowiadał jak najbardziej na te zapotrzebowanie beneficjentów i żeby beneficjent mógł w łatwy sposób skorzystać ze środków tego programu.
No ale na razie obywatele przeciętni, ja mam kontakt ze środowiskiem wiejskim, no tak delikatnie mówiąc rysują kółko na czole. A czego wy ode mnie chcecie? Ja palę drewnem, bo mam własny las. Dlaczego ja mam inwestować w jakieś niestworzone rzeczy, skoro mam dostępne i tanie źródło ogrzewania?
No i tutaj jest potrzebna edukacja. Na pewno my w tym roku będziemy wychodzili z szeroką akcją informacyjną. Na pewno też będziemy chcieli w nią włączyć samorządy. Zastanawiamy się kolejny raz nad spotkaniami we wszystkich gminach w Polsce. Oczywiście patrząc na
obostrzenia, mam prośbę do pana, przepraszam, mam prośbę do pana Piotra, żeby na moment wyłączył mikrofon, skoro tam przeprowadza działania różne związane z przesuwaniem rzeczy, to słychać mocno. Panie Aleksandrze, proszę kontynuować.
Dobrze, jeszcze tak, to działanie edukacyjne, no bo my na pewno będziemy uruchamiać dużą kampanię edukacyjno-informacyjną w tym roku. Też zastanawiamy się nad włączeniem samorządów w ten sposób, aby znowu zorganizować spotkania we wszystkich gminach w Polsce, tak jak to miało miejsce na początku, na startu programu Czyste Powietrze w 2018 roku, żeby spotkać się z obywatelami i pokazać im raz jeszcze, jakie są korzyści z tego, że Kowalski złoży wniosek i wymieni źródło ciepło, ociepli swój dom, że na to są środki finansowe. Też chcemy nauczyć obywateli, że wniosek jest naprawdę prosty i pokazać im w sposób, jak mają to zrobić. Będziemy też chcieli tworzyć tutoriale, gdzie krok po kroku będziemy pokazywać, jak obywatel może złożyć wniosek w ramach programu Czyste Powietrze, ale nie zrobimy tego bez wsparcia samorządów, tych lokalnych włodarzy, którzy są na miejscu i znają potrzeby swoich mieszkańców. Stąd raz jeszcze mój apel do samorządowców w całej Polsce, żeby zgłaszali się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisywali te porozumienia, bo lokalni włodarze znają zapotrzebowania swoich mieszkańców. Wiedzą, część się dopiero dowie, ile tych pieców jest do wymiany, bo pamiętajmy o tym, że oni tego nie robią tylko i wyłącznie dla siebie, ale robią to dla nas wszystkich, dla naszych dzieci i wnuków, żeby te dzieci mogły oddychać zdecydowanie lepszej jakości powietrzem niż my teraz aktualnie oddychamy.
Panie Piotrze, ale wydaje się, że potrzebny jest taki fundusz buforowy, który by po prostu dawałby pieniądze na rozpoczęcie inwestycji, a nie, że my zainwestujemy i dopiero potem będziemy mieli dotacje albo zwroty.
No w przypadku osób najuboższych żadnych wątpliwości nie mam, że taki fundusz jest konieczny, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek o niewielkiej zamożności skorzystał nawet z 60 czy 70% dopłaty, ponieważ będzie na początku inwestycji musiał wyłożyć.
No już mam przed oczyma, wie pan, już mam przed oczyma kilka takich miejsc właśnie na wsi, gdzie jest mieszka jedna osoba będąca na garnuszku KRUS-u i ona w życiu nie znajdzie takich pieniędzy, żeby tę modernizację przeprowadzić, a później będzie się od niej wymagać, bo będzie musiała się zarejestrować w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a potem być może zagrożą jej kary, bo będzie ogrzewała nie tym paliwem, co trzeba. Nie w takim piecu, jak trzeba.
Oczywiście, wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, bardzo ważne zadanie dla samorządów, żeby znaleźć, wyszukać tych ludzi, nie tylko tych, którzy mają kotły na węgiel czy drewno, ale też ich status majątkowy, po to, żeby zastanowić się nad tym, jak takim osobom można pomóc. Bo no, prawo jest bezwzględne. Jeżeli coś będzie nielegalne, to będzie za to mandat. Ale trudno z drugiej strony karać na przykład samotną, starszą osobę, która ma bardzo niskie
nie
dochody.
Nie wyobrażam sobie urzędnika, który będzie karał staruszkę za to, że
oczywiście
pali tak, nie jak tym, co trzeba.
Więc tutaj ta pomoc ze strony urzędników, ze strony gminy powinna być bardzo daleko idąca właśnie dla takich osób. Wręcz w ten sposób, że właściwie może z upoważnienia taka gmina zajęłaby się sprawami takiej osoby. Byłby fundusz, który pozwalałby przeprowadzić tę modernizację ze środków zewnętrznych. I tyle. No to są szczególne przypadki, ale jak policzymy po całym kraju, to ich może być dziesiątki, a może i setki tysięcy osób.
Tym bardziej, że liczba emerytów coraz bardziej rośnie i do 2030 roku będzie ich nawet i o połowę więcej. Także mamy problem do załatwienia. Być może trzeba powołać w każdej gminie urzędnika smogowego.
No być może. To nie jest taki zły pomysł. Tego typu tak zwani ekodoradcy funkcjonują z powodzeniem w Małopolsce, w kilkudziesięciu gminach. To są osoby, które w bardzo szerokim zakresie starają się pomóc mieszkańcom gmin. Po pierwsze doradzając, co mogliby zrobić, jak by sobie poradzić z domem, w którym jest kopciuch. Doradzają, jak ocieplić dom. Pokazują, jakie są korzyści, na co można by wymienić pośredniczą w wypełnianiu wniosków. No to są taka osoba, do której można iść w gminie po pomoc, mówiąc, że no mam problem z kotłem, to co ja mam teraz zrobić? No i ta osoba przeprowadza
taki audyt, osobę, tak?
Taki swego rodzaju audyt, tak. No też tłumaczy, wspomniał pan o audycie. To jest słowo, które zna, znaczenie słowa audyt zna niewiele osób, a ten audyt energetyczny jest wymagany w programie Czystym Powietrzem. No naprawdę, konia z rzędem temu, kto w jakiejś wsi zapyta ludzi, co to znaczy audyt energetyczny i ciekawe, kto na to pytanie z sensem odpowie. No więc
albo
to
go zapyta, a jaka jest przenikalność cieplna na budynku?
Choćby właśnie tak. Więc tutaj już widzimy, tak na zdrowy rozum, że ten program, aplikowanie do niego, mimo że jest łatwiejsze niż było, to wcale nie oznacza, że duże grupy społeczne rozumieją poziom trudności tej aplikacji, a w związku z tym, kiedy się napotykają na tego typu sformułowania, po prostu odwracają się i wychodzą z urzędu. Więc to jest zadanie do odrobienia, bo z jednej strony edukowanie mieszkańców jest ważne, ale ja bym tutaj raczej zastanowił się nad edukowaniem z poziomu, dlaczego powinniśmy to zrobić. Natomiast sam program, aplikowanie do tego programu powinno być bardzo, bardzo, bardzo uproszczone i to jeszcze prostsze niż jest teraz.
I to jest także prośba do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Panie Aleksandrze, będziecie podejmowali takie działania, żeby maksymalnie jeszcze bardziej uprościć te kwestie, a po drugie, być może w ramach funduszy unijnych znaleźć na każdą gminę pieniądze na zatrudnienie takiego doradcy ekologicznego.
Odnosząc się do tej pierwszej kwestii, my jak najbardziej jesteśmy otwarci na wprowadzenie wszelkich zmian, które mają ułatwić dostęp do tych środków w ramach programu Czyste Powietrze, więc pewnie po tych najbliższych kilku miesiącach będziemy sobie mogli zrobić taki audyt tego, co się udało w tym ubiegłym roku zrobić, jakie są tego efekty. Jeżeli coś jeszcze trzeba będzie poprawić, to na pewno będziemy to robić. Jeżeli chodzi o tych doradców, wsparcie, to po to też są te środki z programu Czyste Powietrze, żeby dopłacać do każdego wniosku, żeby takie osoby mogły być w gminach, ale też raz jeszcze powtórzę, bez samorządów, bez większego zaangażowania samorządów w Polsce nie uda nam się w szybki sposób poprawić tej jakości powietrza w Polsce. Więc raz jeszcze ja mogę tylko apelować do włodarzy miast w Polsce, żeby wnioskowali do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o porozumienia, żeby ta współpraca miała miejsce, bo tylko razem możemy o tą lepszą jakość powietrza dla nas i dla naszych bliskich zawalczyć.
Dziękuję bardzo. No oczywiście docelowym działaniem to powinno być dążenie do tego, żeby nasze budynki były zeroemisyjne, czyli żebyśmy wykorzystali to, co produkuje energię, co ogrzewa nasze domy, a nie tracili tego w nadmiarze, tak jak to się dzieje do tej pory. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Naszymi gośćmi byli rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuska. Kłaniam się.
Dziękuję.
Oraz Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
No i na początku audycji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mówiła Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.